Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Kabel wyskoczył z sali królewskiej tak szybko, jak potrafił. Zwolnił tylko, gdy mijał straż pilnującą głównego wyjścia z pałacu, ta jednak na szczęście nie zatrzymała go. Skierował się natychmiast ku rzece. Nie znał dobrze Babilonu, dlatego bezskutecznie zapuszczał się w kolejne uliczki między okazałymi rezydencjami i domami pomniejszych urzędników. Zaułki, w które wchodził, kończyły się wejściami do ogrodów i ciągle okazywały się ślepe. Zdenerwowany Kabel powoli tracił już nadzieję, czy w ogóle zdoła dotrzeć do rzeki. W końcu obserwująca go z okna kobieta zawołała: — Hej, na boginię Isztar, co tak się snujesz po tych uliczkach, młodzieńcze? Próbuję dotrzeć do rzeki, ale nie mogę nigdzie znaleźć przejścia. Chłopak wzbudził, widać w kobiecie, takie politowanie, że w końcu wskazała ręką i powiedziała: — Możesz przejść przez ten ogród. Należy do mojego męża. Powiem służącym, żeby cię przepuścili. Zejdziesz po nim w dół, aż do rzeki. Zaskoczony i szczęśliwy Mariusz ruszył pospiesznie ku ogrodowi. Wszedł między drzewa i krzewy przycięte w różne kształty, mijał ostrożnie klomby z wielkimi żółtymi i czerwonymi kwiatami. Nagle usłyszał okrzyk. — Hej, a co ty tam robisz, młodzieńcze? Kabel domyślił się, że to ogrodnik, bo mężczyzna stał z motyką i okopywał pnie. Był tak zaskoczony, że nie wiedział, co odpowiedzieć. Jednak w tym momencie zza jego pleców rozbrzmiał z okna kobiecy głos. — Przepuść go! Pozwoliłam mu przejść nad rzekę! Kobieta przeszła na drugą stronę domu i obserwowała go teraz z okna od strony ogrodu. Służący gestem ręki wskazał ścieżkę prowadzącą między kwitnącymi drzewami, które rozsiewały słodką woń. Kabel wszedł pomiędzy zarośla i po chwili stanął nad brzegiem Eufratu. Zauważył, że po rzece pływa wiele łodzi z towarami. Panował tu niemały tłok. Rzeka była na tyle szeroka, że kilka statków mogło płynąć obok siebie. Kabel próbował wypatrzeć, czy na którymś z nich nie widać jego przyjaciół. Niestety kierujący łodziami i pasażerowie wyglądali bardzo podobnie. Każdy nosił czarną perukę i był ubrany w białą koszulę. Tak, no tak, zapomniałem. Przecież właśnie dlatego dali mi swój sztandar jako znak, przypomniał sobie chłopak i aż klepnął się w czoło. Wyjął złożony materiał, wetchnięty dotąd za koszulę, i rozwinął go. Uniósł ramiona najwyżej, jak tylko mógł. Jednak sztandar nie był zbyt widoczny z tej wysokości. Kabel rozejrzał się wokoło. Dopadł do jakiegoś krzaka i zaczął szarpać się z długą gałęzią, aż w końcu ją odłamał. Szybko oczyścił z bocznych pędów, wciągnął sztandar na owo prymitywne drzewce i wzniósł najwyżej, jak potrafił. Machał flagą zamaszyście, ale żadna z łodzi nie zbliżała się do niego. Wtem usłyszał za sobą ten sam, znajomy, surowo brzmiący głos ogrodnika. — Chłopcze, moja pani pozwoliła ci tylko przejść przez ogród, a ty tu niszczysz jej uprawy. Czy wiesz, jak ja się nad tym wszystkim napracowałem? Kabel zdębiał na te słowa, ale wciąż trzymał swój znak wysoko w górze. — A czym ty tu machasz, młodzieńcze? — dopytywał się mężczyzna z motyką. Przyjrzał się dokładniej sztandarowi i zawołał: — Przecież to są symbole rządców królewskich, Belteszasara, Meszaka, Szadraka i Abednego. Ukradłeś to? Jesteś złodziejem. — Nie, nie ukradłem — zarzekał się Kabel. — Nabuchodonozor dopiero co umarł, a ty szabrujesz rezydencję jego urzędników? — Nie, to nie tak. Ja właśnie... Nie zdołał dokończyć wyjaśnień, bo ogrodnik wydarł się na całe gardło. — Straż! Straż! Tu jest złodziej! Ukradł sztandar rządców Babilonu! No to pięknie. Ten gorliwiec teraz mi tu zładuje na łeb strażników. Gdzie jest ta łódź? Kabel rozglądał się desperacko po rzece. — Hej, stój! — rozległ się jakiś stanowczy głos. Przerażony Mariusz ujrzał trzech zbrojnych mężczyzn, którzy biegli brzegiem rzeki w jego stronę, usłyszawszy widocznie krzyki ogrodnika. Kabel zaczął uciekać z uniesionym sztandarem. Jednak teraz, gdy pozbył się znamienia, biegi nie były jego mocną stroną. Przerażony zauważył, że z naprzeciwka nadbiegają kolejni strażnicy. Chłopak w końcu dał za wygraną i zatrzymał się. Zbrojni natychmiast go dopadli. Odebrali mu sztandar i rzucili chłopakiem o ziemię. — Ty, złodzieju, takim jak ty, użynamy rękę mieczem. Dawajcie go tutaj do tego kamienia — zawołał dowódca jednego z patroli. — Nie, proszę, nie, nie jestem żadnym złodziejem — wołał zrozpaczony kabel, wleczony za ramię po ziemi. — Każdy złodziej tak mówi. Chłopak w końcu dał za wygraną i zatrzymał się. Zbrojni natychmiast go dopadli. Odebrali mu sztandar i rzucili chłopakiem o ziemię. — Ty zło... Zostawcie go! — rozbrzmiał stanowczy głos od strony rzeki. To był Azariasz, który właśnie dobijał łodzią do brzegu. Hebrajczyk stanął na brzegu. Jego towarzysze wyskoczyli przez burty i władowali się po kolana do wody, by po chwili stanąć przy Azariaszu. — Jestem Abednego, zarządca Nabuchodonozora. Zostawcie go. To jest nasz sługa. Nie jest złodziejem. — Proszę, proszę, kogo tu mamy? Uciekinierzy się znaleźli — odezwał się dowódca drugiego patrolu. — Jak śmiesz tak mówić do ministrów wielkiego króla Nabuchodonozora? Znieważasz nie tylko nas, ale przede wszystkim jego — zbeształ go Azariasz. — Król już nie żyje — i wcale nie jest wspominany jako chwalebna postać. A was poszukuje jego syn Baltazar. Strażnik uśmiechnął się pogardliwie i rzucił rozkaz. Brać ich, tylko żywcem. Na te słowa strażnicy rzucili się na młodych Hebrajczyków. Gdy Hananiasz usłyszał, że mają być pojmani żywi, ruszył przeciw atakującym i potężnymi ramionami przewrócił ich na ziemię. Następnie zwalił się na nich kolanami, przygniatając wojowników do mokrego gruntu. W szamotaninie wyrwał im oba miecze i skierował je ku leżącym. Azariasz i Michał również nie tracili czasu. Doskoczyli do kolejnych dwóch zbrojnych, jednak ci natychmiast obnażyli swe lśniące ostrza i wycedzili ze śmiertelnie poważnymi minami. — Macie być żywi! — ale możemy was trochę pociąć dla zabawy, paniczyki. Na te słowa atakujący młodzieńcy zatrzymali się w miejscu i znieruchomieli. W tym momencie dowódca patrolu doskoczył do Daniela, który w ogóle nie zamierzał się bronić. Strażnik wyjął miecz i przyłożył do szyi chłopaka. Mieliście stawić się przed królem żywi, ale w szamotaninie różne rzeczy mogą się wydarzać. Każ zejść Szadrakowi z moich ludzi. Daniel spojrzał na przyjaciela, wciąż dociskającego boleśnie do ziemi obu strażników. Hananiaszu, powiedział spokojnie, puść ich. I tak daleko byśmy nie uciekli. Niech nas zaprowadzą do króla. Chcę mu spojrzeć prosto w oczy i usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. Niech nasz pan czyni, co uzna za słuszne. W jego rękach zawsze jesteśmy bezpieczni. Wielki Hebrajczyk odrzucił miecze na boki i uwolnił swe ofiary, wstając z ich przygniecionych piersi. Związać ich, rozkazał jeden z dowódców. Zbrojni natychmiast rzucili się na młodych rządców, którzy już nie stawiali oporu. Strażnicy wyjęli długi sznur, który leżał w łodzi, i powiązali jeńcom ręce z tyłu. Skrępowanych poprowadzili jednego za drugim w stronę pałacu królewskiego, przechodząc przez ogród ku górze, ku bogatym zabudowaniom. — I co? Jednak jesteś złodziejem! Doigrałeś się, chłopaku! — zawołał ogrodnik, kryjący się dotychczas w zaroślach. Walka i aresztowanie tak go przestraszyły, że wolał dotychczas pozostać w ukryciu. Dopiero teraz nabrał śmiałości, ale i tak przezornie wołał z daleka. — Ten złodziej zniszczył ogród mojej pani. Powinien stracić rękę. Jeden ze strażników rzucił mu w odpowiedzi. Straci nie tylko rękę. Żywy raczej z tego nie wyjdzie. Po chwili z okna doszedł ich kobiecy głos. Na wszystkich bogów Babilonu, przecież to ten młodzieniec! A po chwili jakby z niedowierzaniem dodała. Czy to nie są rządcy królewscy? Co oni uczynili, że prowadzicie ich związanych? To zdrajcy. Mają stawić się przed Baltazarem. Mam nadzieję, że czeka ich straszna śmierć. Odezwał się dowódca jednego z patroli i splunął pogardliwie ku więźniom. Po chwili weszli w strefę ulic i bogatych zabudowań. Zaczęli tu spotykać coraz więcej przechodniów. Ci, widząc związanych ministrów nieżyjącego Nabuchodonozora, rzucali w nich, czym popadło. Na pojmanych leciały kamienie, zgniłe owoce, końskie odchody. — No, nareszcie skończyło się wasze panowanie! — wołał ktoś z drugiej strony ulicy. — Nie będziecie się tuczyć z naszych podatków! Setki takich okrzyków obrażały idących więźniów, aż w końcu brudni i sponiewierani zostali wciągnięci do Pałacu Królewskiego. Gdy tylko weszli do komnaty bankietowej, ujrzeli mnóstwo gości stojących i wpatrujących się z przejęciem w wielką ścianę. — Na co oni patrzą? — zdziwił się półgłosem Azariasz. — Na wszechmocnego, spójrzcie, jaki wielki napis! — wskazał skinieniem głowy Hananiasz. Odruchowo wyrwał ręce z więzów, ale dłonie miał mocno skrępowane grubym sznurem. Naraz stojący blisko ściany król odwrócił się ku wejściu i zawołał: — No, w końcu mam was, podli zdrajcy! —